W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Przed nami wyborcza niedziela. Mamy nadzieję, że piękna, słoneczna i skłoni Państwa do tego, żeby uczestniczyć w wyborach. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. I tak już jest od pewnego czasu i powinniśmy się do tego przyzwyczaić, bo nie ma już takiego rozróżnienia jak kiedyś, że w jednych wyborach głosowaliśmy od 6 do 20, w innych od 8 do 22. A moim Państwa gościem jest pan Marek Rybnik, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ujednolicenie godziny to wpłynęło dobrze na wyborców, czy nie? Czy w ogóle nie ma to żadnego znaczenia?
Myślę, że wyborcy nie zauważyli
nawet
tej sytuacji. Ona jest natomiast zapewne korzystna dla członków obwodowych komisji wyborczych, którzy...
Bo się nie spóźniają.
Bo się nie spóźniają i nie muszą zbyt wcześnie wstawać, żeby przyjść na godzinę 6, bo przypomnę, że głosowanie jest od godziny 7, ale już członkowie obwodowych komisji wyborczej muszą stawić się do swoich miejsc pracy o godzinie, co najmniej o godzinie 6.
A oni są już przeszkoleni, wiedzą doskonale, co mają robić, więc to nie im będzie poświęcona nasza audycja dzisiaj. A chciałabym zacząć od frekwencji. Wiemy, że są takie kraje, gdzie udział w wyborach każdych chyba jest obowiązkowy. W Polsce nie ma takiej sytuacji.
Biorąc pod uwagę frekwencję w naszych ostatnich wszystkich wyborach, nie tylko w tym dziesięcioleciu, ale we wszystkich pozostałych dekadach, zawsze było to niskie.
Słabo, prawda?
Dokładnie. I czasami jako przedstawicielom organów wyborczych, jakich jestem reprezentantem, śni się po nocach właśnie taka możliwość, żeby można było wprowadzić, tak jak chociażby w krajach Belgii.
Tak. A myślałam, że komisjom wyborczym to jest łatwiej. Mniej głosów, mniej kartek, szybko liczymy, szybko pracujemy.
Ale
i do domu.
Przemawia przeze mnie mimo wszystko jakieś takie poczucie obowiązku obywatelskiego, że żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za kraj, ale również właśnie poprzez to, że bierzemy udział w wyborach i wybieramy właściwych swoich przedstawicieli.
Ja nie chcę moralizować, ale to, że nie idzie na wybory, to też jest pewnego rodzaju wybór.
Tak, nawet sobie możemy przypomnieć pewne fakty mające związek z referendum w latach ubiegłych, gdzie niektóre ugrupowania mówiły, że nie pójście do referendum też jest formą wzięcia udziału w wykazaniu swojej postawy wobec pytań tych referendalnych. Ale ja nie jestem zwolennikiem takiego stanowiska.
O ile referendum, to jest sprawa prosta, bo jeżeli ta frekwencja nie przekroczy 50%, to ono będzie nieważne, prawda?
Tak.
Natomiast w wyborach parlamentarnych, ilu by nas do tych urn nie poszło, to wybory się odbyły.
Ma pani doskonale rację. Niezależnie od ilości osób biorących udział w tych wyborach, w każdych wyborach, zawsze one będą ważne. No, chyba, że będzie potem orzeczenie Sądu Najwyższego, czy tam Sądu Okręgowego, w zależności od o jakich wyborach mówimy, które stwierdzi nieważność tych wyborów. Ale daleki jestem od takich orzeczeń.
Natomiast rzeczywiście apelujemy o te frekwencje, bo już społeczeństwo obywatelskie mamy przez dłuższy czas, wolną Polskę także, więc branie udziału i odpowiedzialności za wybór władz należy do nas i nie można się tutaj wymigiwać, że nie biorę udziału, bo nie mam na kogo głosować. Ta kampania była bardzo krótka, ale przebiegała chyba bez jakichś mocnych zakłóceń. To do tego czasu, chociaż no, zdarzyło się tak, że w jednym z okręgów zmarło nam dwóch kandydatów na senatorów.
Tak, to są te przypadki dość przykre dla nas, jako dla organów wyborczych, zwłaszcza dla Okręgowej Komisji Wyborczej, gdzie musieliśmy wstrzymać niektóre prace, już te prace praktycznie te techniczne, czyli druk kart do głosowania, czy druk obwieszczeń. Ponieważ pełnomocnikom komitetów wyborczych, tych dwóch komitetów, przedstawiciele których zmarli, im przysługiwało jeszcze prawo zgłoszenia dodatkowego, nowego kandydata. No to spowodowało pewne perturbacje w naszej pracy, no ale dzięki Bogu jakoś do dzisiaj zrobiliśmy to w taki sposób, że udało nam się wszystko zrobić na czas zgodnie z kalendarzem wyborczym.
I karty będą takie, jak należy, czyli nazwiska, te, które na tych kartach są, będą się zgadzały, chociaż nie możemy tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, bo jeszcze do niedzieli kilka dni zostało.
To znaczy, panie redaktor, kart do głosowania
na pewno
treści nie zmienimy. Nie zmienimy też treści obwieszczeń, które już wiszą, ale gdyby nie daj Boże, zdarzyła się sytuacja, że jakiś kandydat by zrezygnował.
A jest taka możliwość jeszcze?
Jest taka możliwość. Ta możliwość istnieje do końca. Nawet w niedzielę można zrezygnować wyborczą.
No ale to taka trudna do zrozumienia postawa. No chociaż nie możemy tutaj przesądzać, jakie życie napisze scenariusz i rzeczywiście jakie są sytuacje.
Tak, ale w takiej sytuacji Okręgowa Komisja Wyborcza będzie zmuszona wydrukować dodatkowe obwieszczenie.
Nawet w niedzielę?
Nawet w niedzielę, tak. Zresztą takie przypadki były, nawet i w mojej karierze urzędniczej. I wtedy no, wyborcy będą musieli mieć tą świadomość, że głos oddany na osobę, która została skreślona, będzie głosem nieważnym. Ale jest rzecz taka, panie redaktor, o której chciałbym teraz powiedzieć, jak gdyby może nie tyle uderzyć się w piersi, bo to nie jest moja wina. Jak sobie niektórzy radiosłuchacze przypominają, spotkaliśmy się z panią parę tygodni temu i wtedy wspominałem, że karta do głosowania w naszym okręgu wyborczym będzie miała charakter zbroszurowany.
Czyli nie będzie?
Czyli miała to być kartka w formie
książeczki.
Tak, dokładnie. I ta informacja...
I ubolewaliśmy nad tym.
Bardzo ubolewaliśmy. Wtedy to okazało się w tamtym dniu, że Okręgowa Komisja Wyborcza 24, która obejmuje województwo podlaskie, jest jedyną komisją w kraju, która była zmuszona do wydrukowania takiej karty do głosowania z powodu ilości zarejestrowanych komitetów wyborczych.
A było ich
wtedy 9. 9, a liczba też zgłoszonych kandydatów w naszym okręgu jest największa w całym kraju. Dlatego też, no właśnie, ubolewaliśmy nad tą kartą, ale zaraz następnego dnia, kiedy ta wiadomość dotarła już do Państwowej Komisji Wyborczej, pozwolono sobie na zmianę uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która dopuściła wydrukowanie karty właśnie wielkoformatowej. Ale następnego dnia z kolei Okręgowa Komisja Wyborcza musiała skreślić zarejestrowane listy jeden z komitetów wyborczych. Z tych 9 zostało 8, ale to też jak gdyby pozwoliło wydrukować tą kartę wielkoformatową. Cieszę się z tego powodu, bo może ona jest i duża, ale pozwoli członkom obwodowych komisji wyborczych na znacznie sprawniejszą pracę przy ustalaniu wyników.
Chciałoby się powiedzieć magia radia. 20 minut po 13 w audycji Masz Prawo, a nawet 21. Rozmawiamy o wyborach. Pytanie naszego słuchacza. No, mamy kampanię wyborczą w pełni. Rzeczywiście przestrzeń nasza publiczna tak powiększyła się, a przeróżne została upiększona, można powiedzieć, różnego rodzaju wizerunkami, hasłami, logotypami. Jadąc do pracy możemy zauważyć rzeczywiście na tych płotkach w pasie drogowym przeróżne banery. Pytanie naszego słuchacza, czy są przepisy, które określają wysokość, szerokość, długość takiego baneru wyborczego, czy to jakieś inne przepisy określają i czy... Tak jak mi się wydaje, zależy to od zasobności Komitetu Wyborczego.
Wypada mi chyba jako szefowi delegatury odnosić się do tego pytania, ale w kontekście przepisów obowiązujących mnie, czyli do przepisów Kodeksu Wyborczego. A Kodeks Wyborczy w żaden sposób nie reguluje wielkości materiałów wyborczych. Tak jak pani słusznie założyła, chyba to tylko i wyłącznie zależy od zasobności kieszeni Komitetu Wyborczego. Oczywiście umiejscowienie tych materiałów wyborczych, banerów, plakatów i tak dalej jest regulowane innymi przepisami porządkowymi, ale jedno jest pewne, że te materiały nie mogą wisieć w takich sposób i w takich miejscach, które by wprowadzały zagrożenie w ruchu lądowym. Czyli
w powietrznym mogą.
Dokładnie, w powietrznym mogą. Dlatego też to, o czym rozmawialiśmy na antenie, również i poza anteną z tym panem, dotyczy materiałów, które my widzimy każdego dnia, jadąc samochodem do pracy i tak dalej. W związku z tym one mają prawo tam wisieć i żadne przepisy Kodeksu Wyborczego nie zabraniają w żaden inny sposób, oprócz tych przepisów o charakterze porządkowym. Poza tym jest jedna uwaga, że niezależnie od tego, jaki ten materiał jest, gdzie on wisi, on zawsze, ten pełnomocnik komitetu czy komitet wyborczy ma prawo, ma obowiązek zapytać właściciela nieruchomości, zarządcę, administratora, czy może ten materiał powiesić na nieruchomości czy ruchomości należącej do tego zarządcy. I to właściwie oni też po części biorą na siebie odpowiedzialność, czy te materiały wyborcze są umiejscowione we właściwych miejscach.
Panie dyrektorze, a kto będzie badał taką sytuację, na przykład jeżeli zarządcą jest gmina i jednemu z kandydatów wyznacza miejsca bardzo dobre, a drugiemu z kandydatów wyznacza miejsca znacznie gorsze?
Jest to ocena, raczej bym powiedział,
subiektywna, tak?
Moralno-etyczna, dlatego że generalnie, gdybyśmy się wczytali w przepisy kodeksu, one mówią, że sposób prowadzenia kampanii wyborczej jest i ocena prowadzenia tej kampanii wyborczej jest poza zainteresowaniem czy to delegatury Krajowego Biura Wyborczego, czy Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli ktokolwiek ma wrażenie, że sposób prowadzenia kampanii wyborczej narusza czyjekolwiek interesy, to ma prawo, a zarazem obowiązek, zawiadomić właściwe organy. A tymi organami jest policja, straż miejska, w konsekwencji ewentualnie jeszcze sąd powszechny.
Czyli rozumiem, że to nie powinno być tak, że jakiś z komitetów ma się czuć dyskryminowany tym, że na przykład wybrał sobie miejsce, a ono już jest przeznaczone
oczywiście,
dla kogoś innego.
Oczywiście nikt z nas nie chciałby być dyskryminowanym, ale ocena, czy tak rzeczywiście jest, ale jest jak gdyby poza moją kompetencją.
Rozumiem, to tutaj rola i jakby pole do popisu tych komitetów wyborczych.
Dokładnie.
One powinny się tym zajmować. Dobrze, zaczęliśmy mówić o karcie do głosowania, do kampanii. Pewnie jeszcze wrócimy, bo pewnie też nasi słuchacze są tym zainteresowani, ale pozwolą Państwo, że kilka takich informacji praktycznych jednak przekażemy. Obwody głosowania, obwodowe komisje wyborcze są tam, gdzie wiemy, że są i tam, gdzie zawsze głosowaliśmy, tam idziemy w ciemno?
Praktycznie tak. Może są nieliczne przypadki, pojedyncze, dosłownie na palcach jednej ręki można przyjąć, że miejsca głosowania mogą nie pokrywać się, ale z reguły to dotyczy tak zwanych obwodów odrębnych, czyli tych, które zostały utworzone w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach pomocy społecznej i szpitalach.
Bierzemy ze sobą oczywiście dowód tożsamości. Też mówiliśmy już przy poprzednim naszym spotkaniu, że może być to telefon komórkowy, bo też już takie organy wyborcze
honorują.
Tak.
Oczywiście dowód osobisty jest to podstawowy dokument, ale każdym innym dokumentem możemy się legitymować przed członkami komisji obwodowej, pod warunkiem, że w tym dokumencie znajdzie się nasze zdjęcie. I tak jak pani słusznie zauważyła, zwłaszcza chyba to dotyczy młodych wyborców.
Po raz kolejny powiem, nie dyskryminujmy, bo być może w tej cyberprzestrzeni znacznie lepiej posługują się tą rzeczywistością ci, którzy mają lat trochę więcej niż naście.
No ja nie nadążam.
Ale nie dyskryminujemy, prawda? Każdy tak, może mieć taką aplikację
tak,
w telefonie.
Aplikacja w telefonie, która jest odzwierciedleniem jak gdyby strony dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego. Tam komisja znajdzie jego adres, zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Ale takim warunkiem, może nie warunkiem, tylko elementem wyodrębniającym i jak gdyby dającym poczucie, że ta aplikacja jest właściwa, to jest jak gdyby taka flaga narodowa, biało-czerwona, która na ekranie smartfona będzie się tam ruszała tak jak na wietrze.
Czyli za kogoś zagłosować nie możemy.
Absolutnie. Tak nigdy nie można było zrobić, chyba że mówimy o głosowaniu przy pomocy pełnomocnika.
Ale to też nie każdy.
To uprawnienie jest zafiksowane dla bardzo wąskiego grona osób, czyli dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Ale one mają jeszcze czas, żeby to zrobić?
Nie,
czy to już się skończyło?
To już właściwie trudno, chyba nie ma sensu, żebyśmy o tym rozmawiali, dlatego że czas na czy to sporządzenie pełnomocnictwa, czy głosowanie korespondencyjne minął w tych wyborach, a w związku z tym już jak gdyby osoby, które są świadome swoich obowiązków i praw z tego skorzystały.
W zasadzie to już większość terminów minęła, bo nawet żeby dopisać się do rejestru wyborców, to chyba też już się nie dopiszemy.
Pani redaktor, dobrze pani powiedziała słowo rejestr wyborców.
A rozróżniam spis od rejestru.
Właśnie i chodzi o to, że nie możemy dopisać się do spisu wyborców, bo ten termin wczoraj minął, ale minął tylko i wyłącznie na terenie naszego kraju, bo jeżeli chodzi o głosowanie za granicą, to jeszcze Polacy, nasi obywatele, którzy przybywają za granicą,
mogą
jeszcze jutro dopisać się do spisu wyborców w wybranym konsulacie, pod warunkiem, że w tym konsulacie będzie głosowanie. To raz. A druga rzecz,
rejestr
wyborców, jest to zupełnie inna kategoria prawna i do rejestru można dopisać się nawet w piątek. Tylko że chcąc dopisać się do rejestru wyborców, wójt, burmistrz, prezydent musi wydać decyzję administracyjną. Na tę decyzję musi mieć czas co najmniej 5 dni na wydanie tej decyzji, a w związku z tym siłą rzeczy nie zdążymy wydać decyzji i żeby potem móc głosować jeszcze w niedzielę w tym głosowaniu. Także rejestr wyborców, owszem, ale w okresie późniejszym.
Ale możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, żeby zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, zameldowania. Czy tu my rozróżniamy zameldowanie od zamieszkania w wyborach?
Już nie. Już nie, dlatego że w przepisach wyborczych używamy już od dłuższego czasu tylko i wyłącznie miejsca zamieszkania. A to, co pani zadała pytanie, z czym to jest związane, to jest zapewne, ma pani na myśli tak zwane zaświadczenie o prawie do głosowania. To zaświadczenie może być wydane osobie zainteresowanej najpóźniej w piątek, prawda, w godzinach pracy danej gminy, ale w tej gminie, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców, bo zaświadczenie wydaje się na podstawie rejestru wyborców. I z tym zaświadczeniem jest to kartka formatu A4, na której właśnie jako taki element usankcjonujący, że to jest właściwy dokument, musi być naklejony hologram. I z tym zaświadczeniem wyborca może udać się do dowolnego obwodu głosowania na całym globie, oby tylko tam była obwodowa komisja wyborcza i będzie mógł zagłosować. Oczywiście w kraju to jest rzecz oczywista.
I
bardzo prosta. Natomiast za granicą będzie ten wyborca głosować na kandydatów z okręgu wyborczego warszawskiego.
To zaświadczenie o prawie do głosowania upoważnia nas do tego, żeby głosować w każdym miejscu, ale w tym miejscu, w którym mieszkamy też. Bo na przykład zmieniły nam się plany, wzięliśmy zaświadczenie, ktoś nas wykreślił już z tego spisu, a my jednak zostaliśmy.
Warunkiem sine qua non tego głosowania jest obowiązek pozostawienia w komisji obwodowej tego zaświadczenia. A w związku z tym, jeżeli komuś zostało wydane to zaświadczenie, automatycznie został wykreślony ze spisu w swoje miejsce zamieszkania, ale tak jak pani zauważyła, może plany zmieniły się, przychodzi do swojej komisji. Komisja stwierdza, że pan Jan Kowalski, dajmy na to, został wykreślony, ponieważ otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, ale wtedy głosuje tak, jakby...
To nie była jego komisja.
To jakby nie była komisja, oddaje swoje zaświadczenie, jest wpisane do spisu dodatkowego.
Za 25 minut 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o wyborach i tak jak przypuszczałam, nasi słuchacze mają problemy z kampanią wyborczą i z tym, co gdzie może wisieć. Przede wszystkim, że kandydaci, których już nie ma, ich banery wiszą w przestrzeni publicznej, ale to chyba nie ma obowiązku zdejmowania w trakcie, prawda?
Tak, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, to powiemy tylko, że pani, która dzwoniła do nas, wspomniała, że wiszą plakaty wyborcze, banery pana nieżyjącego już kandydata do Senatu z okręgu 59, pana Kornela Morawieckiego. No cóż... Jako szefowi delegatury ciężko mi do tego się odnieść i powiedzieć, dlaczego on wisi, bo za prowadzenie kampanii wyborczej każdego komitetu wyborczego odpowiada pełnomocnik wyborczy. To oni decydują, co wisi, gdzie wisi i jak długo wisi. Być może niedopatrzenie.
Do końca jak długo to chyba nie, no bo po kampanii wyborczej to są obligatoryjne terminy.
Mam na myśli czas do głosowania, czyli do 13, a później tylko 30 dni. Oczywiście po wyborach w ciągu 30 dni te wszystkie materiały generalnie powinny zniknąć. pod warunkiem, że nie są one wywieszone na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Bo akurat przepisy w tym zakresie się zmieniły i takie materiały mogą wisieć, można by powiedzieć, w nieskończoność.
To więc jeżeli pani tutaj zwraca nam uwagę, że może to nie jest stosowne, to tutaj adresatem jest pełnomocnik Komitetu Wyborczego
Prawa i Sprawiedliwości.
Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast druga nasza słuchaczka, no jesteśmy w kampanii, więc można, wywiesiła baner na swoim płocie, więc prawo własności i ma prawo decydować, kogo tam wywiesza, pewnie za zgodą i też aprobatą kandydata. No i zaraz obok pojawiły się plakaty, czy też banery innych dwóch kandydatów, na których wywieszenie pani zgody nie dała. I pytanie naszej słuchaczki brzmi, czy może to zdjąć, czy może to zrobić sama i czy to może zrobić natychmiast? I pan dyrektor mówi nie, ja nie rozumiem.
Tak.
No jak to? Prawo własności.
Prawo własności, ale które jest
ograniczone
właśnie przepisami kodeksu wyborczego, bo jest zapis mówiący, że materiały wyborcze, które są sygnowane nazwą Komitetu Wyborczego, kto jest ich autorem, podlegają ochronie prawnej. A w związku z tym taki baner, taki plakat, z którego dowiadujemy się, kto kandyduje i z jakiego komitetu, no niestety nie możemy swobodnie takiego materiału zdjąć. Dlatego też
wezwanie do zapłaty.
Dlatego też są...
Dwie drogi.
To pytanie było teraz na antenie, ale takie pytania oczywiście zdarzają się również do mojego biura. I osoby, które są rozczarowane taką sytuacją, oczywiście chcieliby, no dobra, jeżeli ja nie mogę zdjąć tego plakatu, to przynajmniej niech ja na tym interesie zarobię.
No dokładnie.
Dlatego też... Moja odpowiedź jest jak gdyby też podobna do tej odpowiedzi przed chwilą, a mianowicie podkreślę i powtórzę, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie kampanii wyborczej jest pełnomocnik. Dlatego też w interesie tej takiej osoby jest skontaktowanie się z pełnomocnikiem lub z przedstawicielem tego komitetu wyborczego i zaproponowanie właśnie podpisania umowy na umieszczenie za jakąś tam odpłatnością. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, chciałby tylko ten materiał wyborczy zdjąć, powinien o tym powiadomić również tego pełnomocnika, ale przede wszystkim organy ścigania, czyli policję i Straż Miejską.
Albo wywiesić pranie.
Jak dalej potoczy się ta sprawa, to już będzie zależało właśnie od tych dwóch podmiotów.
Jeszcze takie pytanie trochę przewrotne. Czy na tych materiałach reklamowych, wyborczych można umieszczać wizerunki odmłodzone o 30 lat? Czy tego przepisy kodeksu wyborczego też nie zabraniają?
Panie redaktor, spotykałem się w radiu z pani strony z różnymi pytaniami, ale proszę mi wierzyć, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.
Kodeks nie przewidział wyborczo czegoś takiego. No bo naprawdę, poruszając się w przestrzeni publicznej, patrząc na te plakaty to i spotykając polityków czynnych, to można mieć naprawdę pytania, czy to są ci sami ludzie. Ale dobrze, przejdźmy do zupełnie innych tematów. Czyli wszelkie nieprawidłowości związane i z kampanią wyborczą, i z nieprawidłowym przebiegiem głosowania, i z czymś, co nam się nie podoba w tej kampanii, to nie do Krajowego Biura Wyborczego.
Nie do Krajowego,
nie do Komisji Wyborczej. No.
Tylko do policji i ewentualnie do Straży Miejskiej.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do ciszy wyborczej. Znaczy nie wrócę, a poruszę temat ciszy wyborczej. My się z nią borykamy od wielu, wielu lat. Nic się w tym zakresie nie zmienia i w zasadzie staje się fikcją, bo w dobie mediów elektronicznych no to generalnie trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek ciszy wyborczej. Ale przy każdych wyborach są jakieś zgłoszenia o naruszeniu ciszy wyborczej, prawda? I to też do organów ścigania.
Tak. Jest to element kampanii wyborczej. Owszem, my jesteśmy zainteresowani takimi informacjami jako Okręgowa Komisja Wyborcza, czy jako delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Takie informacje zbieramy, chociażby po to, żeby po każdych wyborach wykonać opracowanie i przesłać to opracowanie do naszej centrali, ażeby na tej podstawie przedstawiła ona sprawozdanie najwyższemu organu władzy, czyli Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi itd. dalej. W związku z tym być może na podstawie takich naszych opracowań za jakiś czas dojdziemy do sytuacji, kiedy ta cisza wyborcza przestanie istnieć również i w przepisach kodeksu wyborczego.
Bo w zasadzie ta cisza wyborcza to jest zakaz czynnej agitacji, tak? Czyli wszystko, co wisi, może wisieć, wszystko, co stoi, może stać.
Oby się nie ruszało.
Oby się nie ruszało. Czyli nowe treści, żeby się na przykład nie pojawiały w internecie.
Tak.
Czyli to, co o północy w piątek zostanie zawieszone, może sobie wisieć do zakończenia głosowania w niedzielę do 21 bez żadnego
problemu.
Dokładnie tak. Czy informacje o frekwencji wyborczej to już są naruszenia ciszy wyborczej, czy tylko te komunikaty, które przekaże nam Państwowa Komisja Wyborcza?
Tak. Państwowa Komisja Wyborcza w niedzielę będzie zbierała dwukrotnie od obwodowych komisji wyborczych informacje o frekwencji według stanu na godzinę 12, na godzinę 17 i tylko te informacje podawane przez Państwową Komisję Wyborczą są jedynymi informacjami frekwencyjnymi dopuszczonymi do przekazania w media.
Za 13 minut 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o wyborach. Panie dyrektorze, zanim zapytam, kiedy poznamy wyniki wyborów, to proszę powiedzieć, czy w lokalach wyborczych, podobnie jak w poprzednich latach, będziemy mogli spotkać osoby, które nie są członkami obwodowych komisji wyborczych?
Tak, i to chyba staje się z każdymi wyborami coraz bardziej powszechne. Jako że komitety wyborcze uczestniczące w wyborach coraz mniej wierzą sposobowi wykonywania.
Są przezorne po prostu i chcą mieć...
Tak. Dlatego też każdy z komitetów zarejestrowanych w naszym okręgu wyborczym będzie miał prawo zgłosić męża zaufania. Oprócz mężu zaufania...
Czyli może być tak, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych, oprócz członków komisji wyborczych od 5 do 14 osób można naliczyć, tak? Będzie 8 przedstawicieli komitetów wyborczych, w sensie mężów zaufania?
Teoretycznie tak. Plus może być jeszcze kilku obserwatorów społecznych.
A któż to?
Osoby, które reprezentują te organizacje, które w swoim statucie mają zapisane walkę o demokrację.
Czyli oddaj ważny głos, czy jakieś
tego. Tak, dokładnie. Oprócz tego mogą być jeszcze obserwatorzy międzynarodowi, a co do tych osób, to rzeczywiście mamy już informacje. Otóż 2 tygodnie temu gościłem przedstawicieli OBWE w swoim biurze. Przedstawiałem ich, nie tylko ja, ale w wielu województwach przedstawiano sytuację w okręgach i mamy zapowiedzianą również ich wizytę, ale bez podania adresów w dniu głosowania, czyli w najbliższą niedzielę.
Czyli będziemy obserwowani.
Czyli będziemy obserwowani nie tylko przez kamery, ale również przez obserwatorów.
I na pewno będziemy też poddawani badaniu, prawda? Bo będą te exit pole robione, tak. Więc będą... Ale to udział w tym badaniu nie jest obowiązkowy, prawda?
Absolutnie. I tylko przypomnę, chociaż bardzo często w dniu wyborów, czy w przeddzień wyborów, właśnie ci ankieterzy kontaktują się z nami z prośbą o wpłynięcie na przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, ażeby dopuścili możliwość wykonywania tych obowiązków ankieterskich w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Więc skoro jestem teraz w radiu, to mogę tylko wszystkich poinformować, również i tych ankieterów, że nie. Oni nie mają prawa być ani w lokalu wyborczym, ani w budynku, w którym lokal ten się mieści. Najwyżej mogą być przed budynkiem, a jako że prognoza pogody ma być ładna, w związku z tym te obowiązki z wielką przyjemnością będą chyba wykonywane również na podwórku.
Chociaż to nie jest obowiązkowe wzięcie udziału w takim badaniu. Dobrze, żeby formalności stało się zadość. Już wiemy. 2 karty do głosowania. Jedna dość duża, druga pewnie niewielka.
Tak, to formatu A4, prawie że A4.
Kolorami różniące się?
Nie. Kartki są białe, tylko że ta duża kartka formatowa do Sejmu, podobnie jak i do Senatu, pod nazwiskami tych kandydatów będą kolory. Takie paski kolorowe. I właśnie w karcie do Sejmu to będą takie, to się nazywa w języku drukarskim apla, będzie koloru szarego, natomiast na karcie do głosowania do Senatu będzie to pasek o kolorze żółtym.
Na obu tych kartach stawiamy jedynie przy jednym nazwisku znak X.
X w kratce po lewej stronie tego nazwiska, pod warunkiem, że ten punkt przecięcia tego X-a musi znajdować się w obrębie właśnie tego kwadracika po lewej stronie nazwiska.
I tylko wtedy nasz głos będzie ważny. Tylko jeżeli nie zakreślimy nikogo, nie będzie ważny. Jeżeli zakreślimy dwa nazwiska, też nie będzie ważny. Jeżeli więcej, też nieważne.
Dokładnie.
Jeden znak X na każdej karcie do głosowania. I o ile chodzi o wybory do Senatu, to sprawa bardzo prosta. Kto dostaje najwięcej głosów, przechodzi, a już w Sejmie tak łatwo nie jest.
No nie, bo tutaj mamy zderzenie z tak zwaną zasadą Donta.
Zderzamy się
bardzo co 4 lata. Ja tylko przypomnę, że komitet wyborczy chcący w ogóle mieć prawo do udziału w podziale mandatów, a nie w otrzymaniu mandatu, ale w prawo do udziału w podziale mandatów, musi w skali całego kraju przekroczyć próg 5% głosów ważnych. W związku z tym jest to duże wymaganie, ale my wszyscy o tym wiemy, że zasada Donta preferuje duże ugrupowania polityczne. No i myślę, że te wybory potwierdzą tę zasadę.
I oczywiście to, że powiedziałam, że przy nazwisku, to ważne, dlatego że głosujemy na konkretną osobę, prawda? Mimo że wybieramy partię.
Tak, oczywiście. Ta osoba, nawet jeśli będzie na ostatnim miejscu tego komitetu wyborczego, wcale nie jest powiedziane, że nie zdobędzie mandatu, pod warunkiem, że wyborcy z jego okręgu wyborczego właśnie większą część głosów oddadzą właśnie na tę osobę.
A ten odsetek głosów nieważnych z wyborów na wybory jest coraz mniejszy, prawda? Nie, albo stały. Niewiele się różni.
Jedynie właśnie, o czym mówią dziennikarze, komentatorzy polityczni, właśnie ta kartka zbroszurowana, której całe szczęście nie mamy, ona miała wpływ na wynik, znaczy na ilość głosów nieważnych. Dlatego też, jak pani słusznie założyła, ta liczba głosów nieważnych z każdym rokiem, z każdym głosowaniem jest coraz mniejsza.
Czyli jesteśmy świadomymi wyborcami, wiemy, co robimy i po co do lokalu wyborczego idziemy. No to ostatnie moje pytanie, to kiedy poznamy wyniki głosowania, to znaczy tych, którzy nas będą reprezentować w Sejmie oraz w Senacie. Jeśli chodzi o Sejm, to 14 nazwisk. Bo to tak, 14 przedstawicieli będziemy.
No właśnie, ta zasada Donta powoduje, że każda okręgowa komisja wyborcza będzie jak gdyby dwukrotnie przystępowała do swojej pracy. Bo najpierw ustali wyniki głosowania na obszarze swojego okręgu. Każda komisja okręgowa prześle to do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie tych protokołów ustali próg 5%. Potem wskaże, które komitety ten próg przekroczyły i te informacje wrócą ponownie do okręgowych komisji wyborczej, a ta z kolei, czy te komisje okręgowe na tej podstawie ustalą właśnie osoby z tych komitetów wskazanych, które uzyskają te mandaty. Więc ta droga jest troszeczkę wydłużona.
Ale bardzo szybka, bo po łączach komputerowych.
Tak, dlatego też nie chciałbym mimo wszystko, bo jeśli powiem w tej chwili jakąś datę, jakąś godzinę, to będę potem rozliczany przez dziennikarzy.
Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, przypominamy, wybory w najbliższą niedzielę, cisza wyborcza w piątek od 22:00, wtedy już zaprzestajemy działalności agitacyjnej na rzecz kogokolwiek. Mówię oczywiście o komitetach wyborczych. Głosujemy od 7:00 do 21:00. Dostajemy w każdej komisji 2 karty do głosowania. Na każdej z nich stawiamy jeden znak X, a o wszystkim tym mówił Państwu pan Marek Rybnik, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Nasz dzisiejszy gość, serdecznie dziękuję.
Bardzo pani dziękuję, państwu również dziękuję.
A państwa zapraszam jeszcze na debatę w Polskim Radiu Białystok. Kandydaci z tych 8 komitetów, które startują z województwa podlaskiego, będą uczestniczyli jutro w dyskusji w naszym studiu o 13:10 ta debata. Po wyborach natychmiast o 21:00 w niedzielę nasze studio wyborcze i oczywiście poranek powyborczy. Bądźcie Państwo z nami, ale dziś również popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Już za chwilę, a do usłyszenia mówi Dorota Niełżydowska.